Program Wschodni.
Program Wschodni powrócił do Kijowa. Dziś jesteśmy w Kijowie. Nadajemy dla Państwa ze statku, który się nazywa Bohdan Chmielnicki. Na pewno będziecie Państwo słyszeli wiatr w mikrofonie. To wiatr naddnieprzański. Ja jestem w Kijowie, Paweł Bobołowicz. W Warszawie realizuje Dariusz Konkol, ale wiem, że cały czas z nami jest Krzysztof Skowroński, który przecież jest w Paryżu. Krzysztofie, jesteś? Słyszysz mnie?
Jestem, Pawle, w Merostwie 17 dzielnicy w Paryżu i stąd opowiadamy o polskich szkołach rozsianych po całym świecie. Pozwól, że na początek programu wschodniego Lena Cichowicz powie nam wiersz.
Wspaniale.
Krzysztof Guski o psie, który jeździł tramwajem. Był pies, który swym zwyczajem całe dnie jeździł tramwajem. Przy siedzeniu sobie leżał i tak miasto swe przemierzał. Był przy poczcie, przy aptece, przy galerii, bibliotece, przy policji, przy urzędzie, przy spożywczym. No był wszędzie. Aż tu znalazł się pod dworcem, uszy swe postawił sztorcem, bo choć miasto nieraz przebył, tutaj jeszcze nikt nie był. Wskoczył zaraz na siedzenie, to być musi przywidzenie. Zrobił wielkie oczy rybie i rozpłaszczył nos na szybie. Zaczął machać swym ogonem i rozglądać w każdą stronę, a gdy dalej miastem gnał, pies się cieszył, hał, hał, hał. Jaki piękny widok w maju, ciągnie się za szyb tramwaju.
Brawo. Lena Cichowicz, rodzice biją. Brawo. Lena chodzi do szkoły polskiej w Holandii, czy...
Rosendal.
I mama?
Nie, mama.
Mamę. Prosimy mamę. Pawle, chwileczkę tutaj porozmawiam. Szkoła w Holandii, tak?
Tak, szkoła w Holandii w mieście Rosendal.
I jak żyje się w Holandii?
No dobrze się żyje.
Jak szkoła w Holandii? Już tak krótko zadaję pytania, bo za chwilę musimy wrócić do Kijowa, do studia w Kijowie. Jak się żyje w Holandii? Już pani odpowiedziała na pytanie.
Tak, dobrze się żyje. Jak? My mamy fajną taką grupkę polsko-holenderską, także i przyjaciół polskich, i holenderskich. W polskiej szkole fajnie się uczymy, bawimy. Kultura polska, tradycje. Uczymy dzieci, żeby też po prostu...
No to głupie pytanie, po co pani chce kultywować polskie tradycje?
Tak, no żeby dzieci po pierwsze język znały, jeżdżąc do Polski, do dziadków, do rodziny, do przyjaciół i no żeby tą naszą polską tożsamość też znały, pielęgnowały nasze tradycje, które jednak są troszeczkę inne jak holenderskie.
A tak. Co panią irytuje w Holandii najbardziej?
Nic.
A co panią najbardziej cieszy w Holandii?
Otwartość, tak, że wszyscy tam sobie razem w różnonarodowym kraju możemy żyć.
I my też jesteśmy otwarci. Pawle, wracamy do Kijowa, wracamy do studia w Kijowie.
Krzysztofie, jestem pod wrażeniem, jak spełniają się te nasze marzenia, rozmowy i projekty przez wiele lat i ta swoboda przemieszczania się naszego eteru, Kijów, Warszawa, Paryż, a jeszcze goście, którzy przyjechali z Holandii. No tak, w ten sposób zaczęliśmy bardzo nietypowo program wschodni, który nadajemy, przypomnę jeszcze raz, z Kijowa, ze statku Bohdan Chmielnicki i oczywiście tradycyjnie na początek nie może zabraknąć ukraińskiej piosenki. Posłuchajmy. Program wschodni z Kijowa, Paweł Bobołowicz przy mikrofonie, nadajemy dla Państwa ze statku wycieczkowego Bohdan Chmielnicki, który od kilku lat jest hotelem, ale cały czas stoi przycumowany nad Dnieprem i właśnie Dniepr widzę właściwie z każdej strony. Przepiękny widok, ciepły poranek w Kijowie, świeci słońce, wiem, że w Polsce nie wszędzie jest tak dzisiaj ładnie, ale w Kijowie mamy świetne informacje. Te informacje pochodzą z wczoraj, ukraińscy przedstawiciele rządu ostatecznie potwierdzili, że Ukraina zniosła moratorium na prace poszukiwawcze i ekshumację polskich ofiar. O tym wczoraj poinformował Wasyl Bodnar, zastępca ministra spraw zagranicznych Ukrainy. Ja miałem okazję wczoraj z panem Bodnarem porozmawiać. Posłuchajcie Państwo tej rozmowy. Panie ministrze, jest zgoda ukraińskiej strony na to, żeby Polska mogła prowadzić prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na Ukrainie, czyli co to oznacza?
To oznacza, że strona polska otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Kultury Ukrainy, która została przekazana przez naszą ambasadę, w odpowiedź na odpowiedni list szefa polskiego IPN-u o zezwolenie na przeprowadzenie prac poszukiwawczych w określonych miejscach. To powiedzmy tak, jest taka zgoda polityczna, która oznacza, i w tym liście jest opisana procedura, że zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim później polski IPN albo strona polska miałaby znaleźć sobie partnera tutaj ukraińskiego, z nim tutaj przeprowadzać pracę, w jakim miejscu miały być przeprowadzone te prace poszukiwawcze. Ten partner ukraiński miałby tutaj otrzymać wszystkie zezwolenia, to jest na poziomie obwodowym. Z naszej strony Ministerstwo Kultury oczywiście jest gotowe wesprzeć ten proces, żeby w ogóle temat poszukiwania ekshumacji był jakby zdjęty z agendy politycznej i prace były kontynuowane na poziomie eksperckim. No oczywiście ze strony ukraińskiej jest także oczekiwanie, że odpowiednie prace czy działania będą wznowione na terytorium Polski, które dotyczy miejsc pamięci ukraińskich.
Czyli mówiąc wprost, chodzi o uporządkowanie i odnowienie tych cmentarzy, które zostały zniszczone w ciągu ostatnich lat.
To jest oczywiście kwestia do dyskusji, o jakich miejscach chodzimy, ale chcielibyśmy ekspercki dialog wznowić na ten temat, żeby pomniki, które były zniszczone, zostały odbudowane, żeby przeprowadzić proces ekspertnej analizy wszystkich miejsc pamięci i ich uporządkowania, w tym miejsc legalnych i legalizacji tych miejsc, które nie zostały jeszcze zlegalizowane. Ale to jest już proces, który miałby być podjęty przez ekspertów odpowiednich resortów państwowych.
Mówiąc w skrócie, czy to oznacza, że powróciliśmy do tej sytuacji, która była przed kwietniem 2017 roku, czyli przed momentem, kiedy zostało ogłoszone moratorium przez stronę ukraińską na prace poszukiwawcze?
Moratorium miał swój cel, czyli to było odpowiedzią na faktycznie, jak według naszej wizji to wyglądało, jak legalizacja zniszczenia pomników ukraińskich, czyli to było uzasadnione. Niestety później nie udało się w ciągu 2 lat ustalić ten dialog ekspercki, który by rozwiązał ten problem naprawdę techniczny, bo w zasadzie mówimy także o takiej dobrej woli stronie ukraińskiej, że zdejmujemy wszelkie moratorium, zaczynamy pracować i oczekujemy takiej że odpowiedzi od strony polskiej w sprawach związanych z naszymi pomnikami.
Czy już są jakieś gotowe wnioski, wpływały gotowe wnioski, jeśli chodzi o konkretne miejsca po stronie ukraińskiej, gdzie te prace poszukiwawcze mają być od polskich instytucji, czy na razie to jest właśnie tylko ten szczebel polityczny?
Nie, na razie nie chodzi o miejsca na terytorium Polski, tylko dostaliśmy w konkretne miejsca, o których chodziło po stronie polskiej na terytorium ukraińskim, ale jeżeli prace ekspertów zostaną wznowione, to oczywiście to będzie omówione i z naszej strony pójdą odpowiednie wnioski, a także o prośby na zezwolenia.
Czy ta sprawa odblokuje i spowoduje lepsze relacje polsko-ukraińskie, jak pan to ocenia?
Oczywiście, że to otwiera nowe możliwości. Tak naprawdę o tym rozmawiali nasi prezydenci i wyrazili wolę do tego, żeby wzmocnić nasze partnerstwo strategiczne takimi konkretami. I właśnie o tych konkretach i chodzi teraz. To jest krok po kroku robimy na dobro naszych narodów.
Odwołanie Wiatrowicza umożliwiło tą nową sytuację?
Nie ma to żadnego stosunku do odwołania pana Wiatrowicza. On swoje zasłużył, on jest dobrym człowiekiem, który zrobił swoją sprawę. Oczywiście jest po różnemu oceniany, ale nie róbmy z niego tego, czym on nie jest. A właśnie jeżeli chciałbym przypomnieć, że pan Wiatrowicz swego czasu zasłużył się bardzo dobrze dla Polski. Także tutaj trzeba mówić prawdę o wszelkich działaniach pana prezesa, który oczywiście już odegrał swoją rolę w historii Ukrainy.
Prezydenci rozmawiali też o pomniku pojednania. Taki pomnik ma szansę stanąć na granicy polsko-ukraińskiej?
Oczywiście od naszej strony to poszła taka propozycja i chcielibyśmy, żeby ten projekt został zrealizowany. Szczegóły oczywiście przekażemy w trybie roboczym, ale naprawdę idea jest dobra i miałaby prowadzić do takiego pojednania ukraińsko-polskiego symbolicznego, które kiedy na miejscu dwie strony mogą sobie upamiętnić te ofiary, które ponieśli w ciągu walk wspólnych albo od tych reżimów totalitarnych. Także tutaj trzeba myśleć o koncepcji, żeby to było zaakceptowane przez obie strony, żeby wtedy nie urażało nikogo także po obie strony i prowadziło do właśnie bliższego pojednania i zrozumienia jeden drugiego, a nie o jakieś tam osobliwości dla każdego, każdej ze strony, czyli o jakichś szczegółach, które męczyliby naszą pamięć historyczną.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Rozmawiałem z wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy Wasylem Bodnarem wczoraj. Wczoraj pan minister ogłosił ostatecznie, że Ukraina zakończyła moratorium na prace poszukiwawcze i ekshumacje na swoim terenie. To ta dobra informacja. Przejście państwo dłuższy komentarz też do innych spraw. A w Kijowie ze mną jest Marek Sierant, dziennikarz, komentator, producent filmowy. Marek już kilka razy gościł na naszej antenie i komentował wydarzenie z Ukrainy. Zresztą mieszka tutaj od wielu lat. Marku, komentujesz też między innymi w mediach społecznościowych od dawna sprawę związaną z miejscami upamiętnień. Może słyszałeś tą rozmowę z panem ministrem, ale zapytam się ciebie w taki sposób. Ukraina zdjęła moratorium. Po co były zatem te dwa lata, kiedy moratorium funkcjonowało?
No ja mogę się tego domyślić, ale rozmawiałem kiedyś osobiście z panem Wiatrowiczem i on powiedział, że bezpośrednio do mnie, prostym tekstem, to ono zostało zrobione dlatego, że zostały zniszczone miejsca pamięci Ukraińców w Polsce. I od tego momentu, zresztą to podkreślił, proszę zwrócić uwagę, kiedy ja wprowadziłem to moratorium, postawiłem tą jakby na szali polityki Ukrainy, to te wszystkie akcje związane z niszczeniem miejsc pamięci ukraińskich w Polsce się skończyły. Ja mogę z ukraińskiej strony go zrozumieć, ze strony politycznej, natomiast ja cały czas mówię jedną rzecz niezmiennie. Czy to będzie Ukrainiec, czy to będzie Niemiec, czy to będzie kosmita, czy to będzie Polak, jeśli był chrześcijaninem, to ma prawo do pochówku i ma prawo do miejsca pamięci i ma prawo do krzyża i ci, którzy o nich pamiętają, mają prawo do tego, żeby na jego grobie zapalić znicz i się za jego duszę pomodlić. Tyle w tym temacie, to jest kropka. I to dla ludzi o jakimś kręgosłupie normalnym jest to sprawa polityczna, a jest to sprawa oczywista. A dla polityków, którzy lubią tym żonglować, no to już jest trochę inaczej. Dla mnie sprawa jest bardzo prosta. Białe i czarne. Tutaj albo się jest w ciąży, albo się nie jest. Nie ma stanu pośredniego.
Wczoraj Monika Andruszewska, polska korespondentka, która pracuje na Ukrainie, komentowała wpis, mój wpis dotyczący tego zniesienia zakazu ekshumacji. Mniej więcej napisała coś takiego, o co teraz będziemy się kłócić. Ten temat mamy już zamknięty. Czy to jest rzeczywiście tak, że ekshumację twój, czy rzeczywiście dalej będzie jakiś element niesnasek, nieporozumień między Polską i Ukrainą? Czy będzie tak dobrze, jak mówi minister, czyli czeka nas tylko lepsza przyszłość?
Repertuar jest znany. Będą banderowcy, jeszcze raz banderowcy i kult Bandery na Ukrainie. To repertuar jest znany, jest grany od lat, więc tutaj nie spodziewam się żadnego przełomu. Natomiast dla ludzi, którzy wychodzą trochę dalej niż tylko zajmując się różną, podkreślam, różną pamięcią historyczną Polaków i Ukraińców, to ja uważam, że to otwiera nowe perspektywy. Tu się zgadzam z panem ministrem, bo ci ludzie nie będą obciążeni jakimś takim hamulcem z przeszłości i chociażby badania eksperckie, ekshumacje, upamiętnienia nowych miejsc. To jest tylko droga do tego, żeby zrobić coś nowego, fajnego i pożytecznego i na tym budować coś współczesnego. Była też mowa o pomniku pojednania. Dla mnie najlepszym pomnikiem pojednania nie byłby jakiś, wybaczcie państwo, sztuczny monument z kamienia, z brązu, ulany, postawiony na granicy, gdzie raz czy dwa razy do roku zjeżdża by się oficjele i coś by się tam odbywało albo i nie odbywało. Dla mnie najlepszym żywym pomnikiem byłoby zbudowanie na przykład centrum młodzieży współpracy, dialogu na granicy właśnie sfinansowanej Polską i Ukrainą i zabezpieczenie strony na przykład funkcjonowanie tego centrum, gdzie młodzi Ukraińcy, gdzie starzy Ukraińcy, gdzie starzy Polacy, gdzie młodzi, różne grupy społeczne mogłyby się ze sobą spotykać, rozmawiać, mogliby ze sobą się spierać w sposób cywilizowany i wyjechać stamtąd z przeczuciem, że zrobili coś fajnego i przede wszystkim złamali swoje stereotypy i uprzedzenia co do drugiej strony. Oto byłby pomnik, nie monument.
A może takim pomnikiem też byłby wiecznie niedokończony rurociąg Odessa-Brody-Gdańsk, który czemuś nie może być zakończony, chociaż ciągle tej rury niewiele brakuje, a może stanie się też inne połączenie gazowe związane z naszym gazoportem, chociaż tutaj też jest wiele wątpliwości, bo Ukraina podejmuje przecież cały czas rozmowy z Gazpromem i ciągle nie wiadomo, w którą stronę ten gaz jednak ostatecznie będzie płynąć. Ale temat właśnie przyszłości, trochę w innym ujęciu, zwrócenie uwagi na te sprawy, też pojawił się w innym miejscu. Byliśmy dzisiaj w Paryżu w ramach programu wschodniego, zawadziliśmy nawet o Holandię. Jesteśmy w Kijowie, a dzięki uprzejmości Wojtka Jankowskiego odwiedzimy też Jaremcze na Podkarpaciu. Tam Jaremcze gościło 12. edycję spotkań polsko-ukraińskich. Stałym hasłem jest przyszłość, współczesność, przeszłość, właśnie z tym akcentem na przyszłość. I w tym roku to hasło zostało rozszerzone o takie stwierdzenie nowe wyzwania, prognozy rozwoju stosunków polsko-ukraińskich. Inicjatorem tych spotkań jest Kurier Galicyjski, partnerem Uniwersytet Podkarpacki w Iwano-Frankiwsku, a także Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Wojtek Jankowski, nasz redakcyjny kolega, obserwował całość konferencji, szeroko zresztą ją omawiał w ostatnią środę na antenie Radia Wnet w Studiu Lwów. Wojtek rozmawiał o celu spotkań, między innymi z Ihorem Cependą, rektorem Uniwersytetu Podkarpackiego w Iwano-Frankiwsku. Posłuchajmy wypowiedzi rektora.
Ta edycja świadczy o tym, że udało się nam w ciągu tych 12 spotkań faktycznie zrealizować nasz najważniejszy główny program. Nam potrzebno było zebrać grono najważniejszych ekspertów po stronie Polski i Ukrainy, którzy nie tylko mają coś do powiedzenia, a którzy przez długie lata jest wybitnymi badaczami relacji polsko-ukraińskich w różnych dziedzinach. Dlatego same te spotkania zawsze mają hasło przyszłość, teraźniejszość i przeszłość. I zwróćcie uwagę, że zaczynamy od przeszłości, dlatego że wszystko, co się działo w przeszłości i dzisiaj, najważniejsze wnioski dla nas w przeszłości. I te spotkania jeszcze raz zaświadczą o tym, że różnica zdań zawsze skierowana jest na jedno. Uniknąć błędów, wypracować taki model, który pozwoli nam szybko razem zrealizować te cele, które przyjeżdżą przez naszymi narodami i państwami. Obecność przedstawicieli MSZ-u, która jest zawsze, to jest potwierdzeniem tego, że oba państwa nie tylko zainteresowane przysłuchują się do tych głosów. Ponieważ w takich dyskusjach zawsze dla przedstawicieli instytucji państwowych, które oczywiście kreują polityki międzypaństwową, jest zdania, idee, które pozwalają im wypracować ten program. I ważne to, że eksperci mówią nie tylko z punktu widzenia interesów międzypaństwowych, ale też dają zrozumieć, co się dzieje w społeczeństwach na poziomie międzyludzkim. A to jest też bardzo ważne, ponieważ na każdym poziomie musimy mieć rozeznanie, zrozumienie tego, co się dzieje w naszych społeczeństwach. I wybudowanie relacji międzypaństwowych nie może być sukcesywnie bez wybudowania relacji międzyludzkich. Ten element takich osobistych dyskusji, osobistych takich refleksji jest bardzo ważny i jeżeli popatrzymy w program, to widzimy, że jest taki rozdział rozmowy wolnych z wolnymi i to jest bardzo ważne, ponieważ to jest miejsce, gdzie najlepsi mają możliwość wymienić swoje poglądy. Drugim ważnym elementem tych spotkań jest prezentacja książek. Naprawdę te prezentacje, które mieliśmy, jeszcze raz odzwierciedlają ważny ten postęp, że są zainteresowania i w środowisku badawczym Polski i Ukrainy problemami dwustronnych relacji na różnych etapach ich rozwoju. To jest naprawdę ważne, ponieważ mamy naprawdę dobrą, teoretyczną, naukową platformę dla tego, żeby po prostu wypracować wizję przyszłości.
Tak mówił o spotkaniu w Jaremczu profesor Ihor Cependa, rektor Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku. Materiał przygotował Wojtek Jankowski. Serdecznie dziękujemy. Spotkania w Jaremczu finansowo wspiera Senat Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja. Więcej na ten temat w korespondencjach Wojtka. Ponieważ będziemy się prawdopodobnie jeszcze łączyć z Paryżem, więc od razu przejdziemy do spraw ukraińskich, czyli z Jaremcza przenosimy się do Kijowa. Przypomnę, że ze mną w studiu jest Marek Sierant, komentator, dziennikarz. No i oczywiście ta sprawa, którą żyje od kilku dni Kijów, a właściwie ona ma wiele wątków teraz na Ukrainie, ale przede wszystkim sprawa dotycząca rozmowy telefonicznej, którą odbył prezydent Wołodymyr Zełenski z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem 25 lipca tego roku. W czasie tej rozmowy Donald Trump miał domagać się prowadzenia śledztwa przeciwko Bidenowi juniorowi, Hunterowi Bidenowi, który był zaangażowany w spółkę, funkcjonował w spółce Burisma Holding, spółka, która zajmuje się m.in. wydobyciem gazu na Ukrainie, ma wiele koncesji na wydobycie gazu na Ukrainie i jest oskarżana o pranie brudnych pieniędzy. Takie przynajmniej oskarżenia pod kątem spółki padały. Trump miał naciskać na Wołodymyra Zełenskiego, żeby znaleźć jakieś haki na swojego konkurenta, być może konkurenta w wyborach prezydenckich Joe Bidena. Ta sprawa oczywiście odbiła się głośnym rezonansem. Podobno przez tą sprawę nie doszło do spotkania Trumpa i Zełenskiego 1 września w Warszawie, a nawet więcej, przez to Trump miał nie przylecieć do Warszawy, ale spotkał się ostatecznie w tym tygodniu Trump i Zełenski w Nowym Jorku przy okazji zgromadzenia generalnego ONZ. Marek, jak sądzisz, o co naprawdę chodzi w tej sprawie i właściwie kto jest wygranym, kto jest, Ukraina na tym może zyskać albo stracić?
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i o władzę. Trump, to nie jest tajemnica, że nie ma najlepszych notowań, jeśli chodzi o politykum amerykański i nawet republikanie są wobec niego bardzo krytyczni. To praktycznie precedens w historii Stanów Zjednoczonych, że własne zaplecze polityczne nie do końca, może powiem tak, toleruje, ale nie wspiera ciałem i duszą tego, co robi Trump na arenie międzynarodowej. Więcej tego, szukanie haków na Bidena to też jest tak naprawdę walka polityczna o prezydenturę, bo przecież Biden prawdopodobnie będzie jednym z kandydatów demokratów na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc tu w tle mamy grę o władzę, tak jak powiedziałem. Natomiast co Ukraina może stracić, a co może zyskać? Może stracić dobre imię z tego względu, że jeżeli Zełenski wypowiedział to, co wypowiedział o przywódcach Unii Europejskiej, o Unii Europejskiej jako całości, nie wykluczył tutaj nikogo, tylko mówi Unia Europejska, Bruksela, Niemcy i tak dalej, Francja, Paryż, podawał konkretne nazwiska, to jednak podważa wiarygodność jego z zachodnimi europejskimi partnerami. Też podważa jego wiarygodność, jeśli chodzi o partnerów amerykańskich, którzy, czy to będą republikanie, czy demokraci, mają pewien schemat uprawiania i prowadzenia polityki i nie lubią wbrew pozorom takiej służalczości i takiego uginania się, takiego przytakiwania i tak dalej. I widzieliśmy po minie prezydenta Zełenskiego, że on niezbyt dobrze się czuł ostatnio w Stanach Zjednoczonych na wszystkich spotkaniach. To Ukrainę w ogóle zalały memy prześmiewcze z prezydenta Zełenskiego, gdzie pokazywano kadry z, jaki on był tam krewki, żywiołowy, jaki był taki mocny w swoich postanowieniach, a tutaj po prostu taki zbity piesek, taki niewiedzący, co ma ze sobą począć, gdzie ma się odnaleźć, w którą stronę ma pójść. I były takie komentarze typu oczekiwania VS rzeczywistość. No i trochę chyba jest w tym prawdy, bo krzywe zwierciadło krzywym zwierciadłem, ale widać po Zeleńskim i po jego ekipie, że niedoświadczenie polityczne, niedoświadczenie dyplomatyczne, nierozumienie procesów, jakie zachodzą wokół niego, jest po prostu, no, dyskredytuje go nawet nie tyle w oczach Ukraińców, ile w oczach opinii międzynarodowej.
Ale jednocześnie były minister spraw zagranicznych Klimkin, czyli osoba związana z poprzednikiem, z Petrem Poroszenko, stwierdził, że Zełenski w tej całej sytuacji zachował się dobrze i że to w czasie tej rozmowy też dobrze się zachował, a jednak widać wyraźnie, że Zełenski unika jednoznacznych deklaracji, mógł być też zaskoczony przecież tym tematem rozmowy, ale mnie w tej sprawie zaskakuje coś innego. Pomijając element wykorzystania przez Trumpa tej sprawy w czasie kampanii wyborczej, nie zmienia to jednak faktu, że na Ukrainie funkcjonuje wiele firm, w których są zaangażowani na przykład politycy zachodnioeuropejscy. Zresztą to nie tylko przecież element Ukrainy, no wystarczy przypomnieć inną gazową spółkę, czyli Gazprom, w której jest niejaki Schroeder, ale też są politycy inni związani na przykład z poprzednią komisarz do spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Więc czy to nie jest tak, że takie kraje jak Ukraina, Rosja stają się jakimś elementem nie tylko przechowania ekonomiczno-politycznego jakichś osób, ale że tak naprawdę stąd właśnie wypływają pieniądze po to, żeby polityków zachodnioeuropejskich czy w ogóle światowych po prostu finansować?
Może inaczej, może Ukraina po prostu pozwala sobie na tego typu zachowania polityków zachodnioeuropejskich, bo oni w taki sposób zachowywać się w Unii Europejskiej nie mogą, bo od razu dostają na plecy podsłuch i od razu, gdy coś jest nie tak z pieniędzmi, gdzie mowa jest o praniu brudnych pieniędzy czy o zarabianiu w sposób nielegalny poprzez korupcję, to od razu się im, wybaczcie Państwo, do skóry dobierają i robi się ciepło koło pewnego miejsca. Natomiast na Ukrainie pewnie wolno, bo zawsze się znajdzie tak zwane ryszało, ja to tak lubię to ukraińskie słowo, czyli osoba, która coś wyriszuje, czyli załatwia. Załatwiać się zawsze znajdzie, tam zwiąże jednego z drugim, weźmie pieniądze po drodze, zaniesie temu walizkę, tamtemu walizkę, no jakoś sprawy się rozejdą. I wszyscy szczęśliwi, bo wszyscy zarabiają. Natomiast no trzeba od Ukrainy wymagać, no jednak chyba bardzo ostrych podjęcia środków, zmiany mentalności przede wszystkim i zmiany prawa. I to prawo musi być egzekwowane. Bez tego ja uważam, że nie powinno być żadnej współpracy, przede wszystkim finansowej, która będzie podtrzymywała Ukrainę. Nawet byłbym skłonny do tego, żeby na Ukrainie zastosować jedną z najbardziej drastycznych metod walki z korupcją, konfiskację majątku, jeśli pochodzi on z nielegalnego źródła.
W tym całej sprawie związanej z Joe Bidenem, z jego synem, z wykorzystaniem tego tematu przez Donalda Trumpa, w ogóle gdzieś zniknęła za tą sprawą obecność Wołodymyra Zełenskiego na Zgromadzeniu Generalnym sesji ONZ, jego wystąpienie ciekawe, płomienne. Prezydent przyznał się, że nie jest doświadczonym politykiem, ale mówił na Donbasie o rosyjskiej agresji, tak to nazywał. Mówił też o ukraińskim śpiewaku operowym, który śpiewaku opery paryskiej, który zginął na Donbasie. To jego wypowiedź jednoznacznie wskazywała właśnie na taki bardzo proukraiński jednak charakter, patriotyczny. Nie unikał tych elementów konfrontacji z Rosją. Właściwie to trochę inny element niż to, co widzieliśmy wcześniej, no ale rzeczywiście ta sprawa została całkowicie utonęła w wyniku tej afery ze spółką Burisma Holding, ale wspomniałeś o tych osobach, które potrafią wszystko załatwić. Osoba, która jest blisko prezydenta, ma taką opinię. Zresztą ta osoba też towarzyszyła w czasie wizyty w Nowym Jorku prezydentowi. Andrii Bohdan, szef jego biura. Osoba wokół której wywiązał się skandal na Ukrainie. Osoba, która może mieć problemy, a jest na pewno taką postacią, która wiąże Wołodymyra Zełenskiego z Ihorem Kołomojskim, z potężnym oligarchą, o czym już wielokrotnie mówiliśmy.
W ogóle to jest bardzo ciekawa postać, to jest tak zwany spadochroniarz, bo on się świetnie odnajdywał w środowisku Janukowycza i premiera Azarowa, który teraz przebywa w Rosji pod opieką Władimira Putina. Zresztą właśnie przed chwilą tak naprawdę, dzień czy dwa temu wyszła afera z panem Bogdanem między innymi. Okazało się, że dostał on zasługi, jako bo jest on prawnikiem, zasłużonego prawnika dla systemu politycznego Ukrainy, nadaną przez Mykołę Azarowa, za udział w rozmowach w Moskwie, które tak naprawdę zablokowały eurointegrację, czyli podpisanie umowy akcesyjnej z Unią Europejską. Potem mieliśmy rewolucję, Majdan i tak dalej, i wojnę na wschodzie, i stracony Krym. A teraz świetnie on się odnajduje w towarzystwie Ihora Kołomojskiego, zresztą jest jego prawnikiem, pomagał mu w kilku biznesach, tak żeby te biznesy należały do pana Ihora Kołomojskiego. Żeby nic im się nie stało, a teraz jest, brzydko to mówić, ale jest takim chyba pilnowaczem trochę Zeleńskiego, jest taką kuratorem, bym to nazwał, Ihora Kołomojskiego, który niczym plecak cały czas wisi na plecach prezydentowi Zeleńskiemu i widać, że ma na niego bardzo duży wpływ.
Oprócz tego wątku, który poruszyłeś, Andrija Bogdana, który otrzymywał nagrody za pomoc prawną, między innymi właśnie w powrocie do państwa jednej z firm, która wcześniej została źle sprywatyzowana, a później się okazało, że to przedsiębiorstwo wcale do państwa nie powróciło, tylko trafiło do Kołomojskiego, to Andrij Bogdan znowu trafił do ukraińskich mediów przez inny, drobniejszy może skandal związany z jeszcze jednym pracownikiem biura prezydenta Ukrainy, chociażby ze względu na solidarność dziennikarską, należałoby o tym wspomnieć. Julia Mendel, nowy rzecznik, to właściwie rzecznik od początku prezydentury Andrija Wołodymyra Zełenskiego, potrafi być ochroniarzem niezłym prezydenta. Widziałeś te filmy?
Potrafi być ochroniarzem, ale ja państwu tylko dla słuchaczy Radia Wnet wskażę, przepraszam, przeszedłem na język ukraiński. Opowiem bardzo ciekawą rzecz. Julia Mendel jest tak naprawdę moim wychowankiem, ponieważ pracując w Espresso jako menadżer i zajmując się...
Na pewno chcesz się chwalić?
Chcę się pochwalić, bo chcę powiedzieć jedną rzecz. Nie powinienem tego robić, ale skoro pani Julia Mendel jest tak nieetyczna w swoich zachowaniach, to ja nie jestem zobowiązany do tego, żeby pewne rzeczy utrzymywać w tajemnicy. Żaliła mi się wtedy, jak strasznie są traktowani dziennikarze na Ukrainie. Jaka to jest nędza z biedą, jak są poniżani, jak są popychani, jak są przekupywani, jaka jest dżinsa. Dżinsa to jest tak zwana ustawiona albo materiał, albo artykuł, i tak dalej. Ale proszę bardzo, wystarczyło 3 lata i wszystko się zmieniło. Pani Julia Mendel dzisiaj jest bodyguardem, który odpycha dziennikarzy, wyrywa mikrofony, która się zachowuje w sposób chamski, która odpisuje w sposób chamski dziennikarzom na Facebooku. I ja mam tutaj pytanie, bo jest ona między innymi stypendystką Fundacji Lecha Wałęsy, New York Timesa, CNBC w Stanach Zjednoczonych. Ja mam pytanie do kolegów dziennikarzy z Zachodu i fundacji, które ją uczyły i była ona na Zachodzie na stażu. Tego, żeście ją nauczyli naprawdę? Czy może trzeba byłoby teraz po jej zachowaniu wprowadzić jakieś inne metody i sprawdzać, czy ludzie, których my ze swoich pieniędzy mamy czegoś nauczyć, bo to są przecież nasze pieniądze, będą rokować na to, że oni przyjadą i zmienią tu system, a nie po prostu się w ten system wpasują i go zakonserwują.
Państwo do końca mogliście nie zrozumieć, o czym opowiadamy, mianowicie Julia Mendel, rzeczniczka obecnego prezydenta Ukrainy, została sfilmowana, te kadry od 2 dni obiegają ukraińskie media i internet, jak odpycha ukraińskich dziennikarzy, ale nie tylko ukraińskich, miała pecha, bo też w ten sposób zachowywała się, odciągała jednego z zachodnich dziennikarzy od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ale też broniła właśnie Andrija Bogdana, wcześniej wspomnianego przed pytaniem dziennikarskim. Andrij Bogdan nie chciał rozmawiać z dziennikarzem Radia Swoboda, rzucił mu nierzetelność, a Julia Mendel użyła fizycznej siły, chociaż jest drobną osobą w stosunku do dziennikarza. Oczywiście na Ukrainie wywołało to duży skandal. No, po prostu osoby, które jednak przez te ostatnie lata odwykły od takiego traktowania, przypominają, że w taki sposób traktowano dziennikarzy w poprzednim reżimie. I to na pewno jest rzecz, która na Ukrainie spodobać się nie może. No wiele się jeszcze wydarzyło w tym tygodniu i moglibyśmy opowiadać o tych sprawach. Rezygnacja z funkcji Aleksandra Danyłka, który był szefem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej. Też bardzo ciekawa sprawa. Międzynarodowy Fundusz Walutowy. No do tych tematów na pewno powrócimy na antenie Radia Wnet. Na razie chwila przerwy muzycznej. Później wrócimy do jeszcze jednego ważnego tematu historycznego. A teraz posłuchajmy piosenki o poranku, chociaż już zbliża się południe i zespół Onuka. We wrześniu wspominamy 80. rocznicę niemieckiej agresji, wspominam też 80. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Opowiadaliśmy o tych wydarzeniach bezpośrednio z tych miejsc, z okolic m.in. Sarna, ale właśnie 22 września w Sarnach odbywały się uroczystości. Na tych uroczystościach był Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości. Posłuchajcie Państwo naszej rozmowy, jak te uroczystości przebiegały. Co roku są organizowane obchody wspominające tą tragiczną rocznicę 17 września 1939 roku w Sarnach, które dzisiaj leżą po drugiej stronie granicy.
Tak, uroczystości związane z 17 września organizowane są w Sarnach, dlatego gdyż stacjonował tam KOP na granicy, na Słuczu, na granicy II Rzeczpospolitej, batalion Sarny, Korpusu Ochrony Pogranicza, więc nieopodal mamy cały rejon umocniony fortyfikacji Tynne, gdzie m.in. Lublinianin, student Lubelskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podporucznik Bobot, piękną kartę, no oczywiście tragiczną, bo zginął jak wielu naszych żołnierzy, zapisał. Organizowane są najczęściej w niedzielę, koło 17, w tym roku mieliśmy 22 września, z tej racji, że centralnym punktem jest tak jakby msza święta za tych, którzy zginęli tam, którzy zginęli podczas II wojny światowej, a od kilku lat również dołączane jest w modlitwie przez proboszcza i przez nas wszystkich, również ci, którzy giną z agresją rosyjską dzisiaj na wschodzie Ukrainy.
W tych uroczystościach biorą udział delegacje z Polski, ale są też Ukraińcy.
Tak, są generalnie parafianie, którzy myślę, że jeszcze liczniej przybywają tam. Obecnie proboszczem po wielce zasłużonym księży Władysławie z Polski, który przybywa na Ukrainie, obecnie przeszedł do pracy w Odessie, jest ksiądz ukraiński, rzymskokatolicki, ksiądz ukraiński, który podtrzymuje tą targicję. Oczywiście różnego rodzaju organizacje społeczne, chociażby nasza fundacja, ale i Wołyński Rajd Motocyklowy, inne organizacje, no a przede wszystkim spadkobiercy KOP-u, czyli żołnierze Straży Granicznej gremialnie uczestniczą w tych uroczystościach. No i z ogromną przyjemnością stwierdzamy, że coraz liczniej również żołnierze ukraińscy, którzy dokonali zresztą niesamowitego upamiętnienia właśnie batalionu Sarny KOP na koszara, w których stacjonował wówczas. Dzisiaj są to koszary Sił Zbrojnych Ukrainy, tak oficjalnie nazywa się Armia Ukraińska, i po prostu dowódca tej jednostki z własnej inicjatywy kazał wmurować tam tablicę upamiętniającą właśnie polskich żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.
Po uroczystościach jeździcie do tych schronów, które stały na granicy polsko-sowieckiej. Te schrony są niemym świadkiem tamtych wydarzeń, ale też niemym w jeszcze jednym znaczeniu. Na miejscu ciężko jest znaleźć informacje, co tam się działo.
Tak, poza jednym odznaczonym schronem mniej więcej w terenie, nazwijmy to takim zabudowanym, one są rozrzucone po ogromnym terenie, ze względów zresztą fortyfikacyjnych, militarnych, natomiast niszczą, no kwestia jest ich zniszczenia podczas wojny, obecnie tak jakby warunki jakie panują, no trudno byłoby nawet chyba i w polskich warunkach i nie wiem, bogatszego jeszcze kraju otoczyć opieką, zrobić jakiś, nazwijmy to rezerwat historyczny z tego miejsca. Stąd nasze też takie poczucie, że zajeżdżamy te miejsca, odwiedzamy, zapalamy biało-czerwone znicze, żeby też miejscowej ludności przypomnieć, uświadomić, że są to miejsca, te bunkry, te fortyfikacje często są, a praktycznie każda jest również mogiłą.
W tym roku zapaliłeś znicze nie tylko od fundacji, nie tylko w swoim imieniu, ale pamiętałeś też o słuchaczach naszego radia.
Tak, jestem ogromnie wdzięczny, że tą tematyką zajmuje się również Radio Wnet i miałem ogromną przyjemność w Państwa radiosłuchaczy Radia Wnet zapalić. Również we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie odbywały się przez lata ekshumacje, a także wracając po naszej stronie granicy, bo wówczas granica była gdzie indziej, w Strzyżowie, także w czterech, pięciu miejscach Fundacja Niepodległości razem z Radiem Wnet upamiętniła naszych żołnierzy, którzy w 1939 desperacko starali się stawić odpór agresji sowieckiej.
Janek, wspomniałeś Włodzimierz Wołyński. Ta sprawa, wracaliśmy do niej wielokrotnie, sprawa więzienia we Włodzimierzu Wołyńskim, sprawa też pochówku we Włodzimierzu Wołyńskim. Czy ona jest zamknięta? Wyekshumowano ponad 2000, prawie 3000 ofiar. Ostatnie ekshumacje dzięki fundacji odbywały się w 2015 roku. Czy sprawa została już wyjaśniona, zamknięta? Czy w tej sprawie coś jeszcze może się wydarzyć?
Myślę, że może się wydarzyć. Dość szeroko zakrojone prace ostatnie w 2015 prowadzone właśnie samodzielnie przez fundację, oczywiście z wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami stron ukraińską, polską. Niestety przerwało to się i natomiast my bardzo szeroki teren zbadaliśmy i wydaje się, że może nie tak masowe, ale jeszcze każdy człowiek jest istotny, każdy człowiek jest mikroświatem pewnym. Istotne byłoby jeszcze dokończenie tych prac. Wydział Kresowy IPN-u, którego naczelnika mamy dr Alona Papko tutaj w Lublinie, powinien się do tego przygotować, tym bardziej, że są sygnały ze strony zwłaszcza prezydenta Ukrainy otwarcia i zniesienia. To jest zupełnie odrębny temat, ale memorandum, które obowiązywało, a które nie chcę Państwa szokować, ale które niestety odbyło się. Faktem jest, że strona ukraińska wydała, natomiast trochę na zasadzie, że my przypadliśmy ich do ściany. A sami bardzo tego nie lubimy. Wielu silniejszych naszych sąsiadów i gospodarczy, militarnie, nieraz mieliśmy w historii sytuację, Niemcy, Rosjanie zwłaszcza, przypierali nas do ściany i nie powinniśmy robić takich kroków. Może zostawmy to, natomiast jest bardzo dobra, zaczyna się bardzo dobra atmosfera, dobra współpraca i warto byłoby kontynuować ze zdwojoną energią. No i tutaj oczywiście instytucje, chociażby po składzie etatowym, kadrowym patrząc, instytucje państwa polskiego za to odpowiedzialne powinny szeroko otworzyć się na posiadające doświadczenie organizacje obywatelskie, które tam bardzo aktywnie w tej chwili siłą rzeczy dbają tylko o cmentarze, o mogiły, ale również są przyszykowane do prac poszukiwawczych i ekshumacji, i wsparcia ekshumacji.
To był Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości. Janowi bardzo serdecznie dziękujemy za zapalenie zniczy w imieniu wspólnoty naszej, wspólnoty Radia Wnet, słuchaczy, zespołu dziennikarzy. Jan wspomniał o tym moratorium, kiedy rozmawialiśmy w Lublinie. Jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że moratorium zostanie w pełni zniesione. Przypomnę, że od tego zaczęliśmy dzisiejszą audycję. Moratorium na prace poszukiwawcze, ekshumacje już na Ukrainie nie funkcjonuje. Sarny, teraz przenosimy się z powrotem do Kijowa. Przypomnę, że nasz program wschodni nadajemy ze statku na Dnieprze. Właśnie teraz statek zaczął się mocno bujać, bo wieje wiatr i jest z nami na statku jedna osoba, która jest duchem i portretem. Jest to Wilhelm Kotarbiński, osoba, która już nie żyje, ale jest z nami osoba, która o Wilhelmie Kotarbińskim wie wszystko. Włodzimierz Mnyszenko, ukraiński lekarz, kardiochirurg, no i właśnie znawca tej wybitnej postaci. Dzień dobry, kim był Wilhelm Kotarbiński?
Witam Państwa serdecznie od całego serca. Bardzo mi miło pospotkać się językiem ojczystym. Uważam, że nigdy nie miałem nauczyciela języka polskiego. No i stosownie Wilhelma Kotarbińskiego to jest tak. To jest jedyna osoba na cały świat. To jest Polak pochodzenia polskiego, katolickiego jeszcze za czasów Rosji imperskiej. On urodził się około tam 50 kilometrów od Warszawy Nieborów i osoba jest na tyle znana na te czasy i na tyle nieznana na dzisiaj, że Centralny Sobór Prawosławny w Kijowie, Sobór Świętego Włodzimierza, zawiera wewnątrz prac malarskich Wilhelma Kotarbińskiego w przybliżeniu 50%. 50% pracowanych. Sobór był oświęcony w 1896 roku. Przyjechała rodzina imperatora rosyjskiego Mikołaja II. On był z żoną i na te czasy to było coś takiego niepowtarzalnego, że podobnego soboru nie ma na całej byłej Rosji carskiej i w ogóle na dzisiaj. Coś takiego podobnego nie ma na całej Ukrainie. To jest Sobór Świętego Włodzimierza z tymi pracami katolika, z narodzenia, z paszportu i Wilhelm Kotarbiński na dzisiaj jest pochowany tu w Kijowie na cmentarzu bajkowym.
Ten jego pochówek przez wiele lat był nieznany, nie było znane miejsce. Dzięki miejscowym Polakom, pani Wiktorii Radik, jego grób został odnaleziony i odnowiony.
No tak, pani Wiktoria no, żałuje, że już nie żyje. No gdzieś około 5-6 lat już pani Wiktorii nie ma z nami, ale tak było. Tak było, że ten Grubek był nie tyle nieznany, a nawet no, gdzieś około 10 lat temu chodziło o to, żeby te pochowania po sąsiadstwu, pochowania gospodarzy tych pochowań chcieli zniszczyć w ogóle ten Grubek Wilhelma Kotabińskiego i porównać z ziemią, żeby tam wykorzystać ten teren dla swoich krewnych.
Twórczość Kotarbińskiego zaliczana jest do akademizmu, romantyzmu, symbolizmu, secesji. Zapewne gdyby Kijów był w II Rzeczypospolitej, postać Kotarbińskiego byśmy znali. Kotarbiński zmarł 4 września 2021 roku i właśnie we wrześniu jego postać dla Państwa przypomniał pasjonat twórczości Kotarbińskiego, Włodzimierz Mnyszenko. Pan doktor Mnyszenko zaprasza mnie ciągle, żebym poszedł z nim do Soboru Włodzimierskiego, gdzie są te malarstwa. Dokładnie nie wiadomo, które są jego, ale jego ręka rzeczywiście jest wszędzie. Jako malarz, który był rzymskim katolikiem, nie mógł malować samodzielnie. Ale teraz, dziękując panu Włodzimierzowi, przenosimy się właściwie do Paryża, bo to taki wyjątkowy program wschodni, który łączy dzisiaj Kijów, Warszawę i Paryż. Krzysztofie, ty jesteś w Paryżu? Chyba mnie słyszysz.
Łączy nie tylko nas Radio Wnet, ale łączy nas przywiązanie do polskich tradycji, do polskości. Tak, jestem w Paryżu, jestem w tym 17 merostwie, czyli w dzielnicy 17 Paryża. Tutaj rozpoczęła się uroczystość. Duża, piękna uroczystość dziesięciolecia szkoły polskiej w École Nova w Paryżu, bo to jest nowa polska szkoła, ma już 10 lat. Założycielka tej szkoły, pani Danuta Lemoin, powiedziała, co było bardzo dla nas miłe, że 10 lat szkoły, nowej szkoły w Paryżu i 10 lat Radia Wnet. Tak powiedziała, kiedy przedstawiała mnie ze sceny. Ta uroczystość jest rzeczywiście uroczystością ważną i poważną. I to jest tak, że ze wzruszeniem pewnym słuchałem tego, co dzieje się w studio w Kijowie, na tym statku, na Dnieprze. Słuchałem, jak mówiłeś o tym, że wieje wiatr. W Paryżu wiatr jest, nie wieje, właściwie lekko ruszają się liście na takie już lekko pożółkłe liście, nie, jeszcze zielone, ale niedługo będą żółte na platanowcach. Jest ciepło, jest przyjemnie, jest bardzo dobra pogoda. Mam w studiu gościa. Jeśli Paweł, ty nie masz gościa, masz jeszcze gościa, ważne rozmowy w programie wschodnim, czy mogę przez chwilę porozmawiać z panią Małgorzatą Dąbrowską, która jest tutaj przedstawicielem szkół polskich w Holandii?
Oczywiście moi goście tutaj są, ale z chęcią posłuchamy twojej rozmowy, a my do naszych tematów na pewno jeszcze wrócimy na antenie Radia Wnet. Także ja też z przyjemnością posłucham twojej paryskiej rozmowy.
To w takim razie przedstawiam jeszcze raz Małgorzata Dąbrowska, Szkoły Polskie w Holandii. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Jak wiele jest polskich szkół w Holandii?
W tym momencie mamy 21 szkół społecznych w Holandii plus 2 szkoły tak zwane konsularne. W tej chwili to są też również polskie szkoły.
Te szkoły w Holandii, wiemy, że w Wielkiej Brytanii wielka liczba Polaków, 20 tysięcy polskich dzieci uczy się w polskich szkołach, które są w polskiej macierzy, a w szkołach holenderskich ilu jest Polaków, ile jest polskich dzieci?
No, Polaków w Holandii jest nieco mniej niż w Anglii i my, licząc to, że jest nas mniej, również mamy mniej dzieci niż w Anglii, ale możemy się poszczycić liczbą około 1000 dzieci właśnie w naszych szkołach społecznych.
Pani Danuta Lemoin mówiła o wierszowisku, że jest wierszowisko, że to jest coś, co jest i w Holandii, i w Anglii. Co to jest takiego?
No tym możemy się poszczycić, bo to jest chyba jedyny na świecie festiwal poezji dziecięcej. który rozpoczął się po raz pierwszy w 2000 roku, czyli w przyszłym roku będziemy świętowali już 20-lecie istnienia tego festiwalu ciągłego, czyli po raz 20 dzieci będą występowały na scenie. Wszystkie dzieci z naszych szkół bardzo chętnie chcą występować. Dla wszystkich nie mamy miejsca, bo na scenie w takim dniu występuje około 100 do 150 dzieci. One czekają w kolejce, żeby wyjść na scenę. To jest prawdziwy teatr, prawdziwa scena, to jest próba generalna przed wyjściem, żeby po prostu popatrzeć, czy mamy siłę stanąć przed publicznością w światłach. Dzieci to robią naturalnie. Im wcześniej wyjdą na scenie, tym szybciej uczą się prezentacji siebie i wierszy, bo to chodzi o to, żeby po prostu same znalazły sobie wierszyk, który im się podoba i chcą wyrecytować na scenie. Mają na to 3 minuty, po tym dostają dyplomy, medale. Oczywiście są też miejsca pierwsze, drugie, trzecie, ale najważniejszą dla nich nagrodą jest to, że po prostu mogą wyjść na tą scenę i się pokazać.
Czy tutaj tego wierszowiska doświadczymy tu w Paryżu w czasie tych uroczystości?
Tak, tak. Słoneczko przywieźliśmy ze sobą właśnie z Holandii. Od 20 lat świeci ono w Holandii naszym dzieciom. Dzieci właśnie pod względem, dlatego że mają to wierszowisko, chyba też biegają do szkoły, bo wszystkie chcą wyjść na scenę. A od 2012 roku Słoneczko pojechało do Londynu. A w tej chwili właśnie pani Danusia z Francji mówi, że bardzo chętnie chciałaby, żeby i Słoneczko zaświeciło we Francji.
Czy te polskie szkoły, które są w Holandii, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Irlandii, one siebie widzą? Czy
tak, tak,
tworzycie środowisko? Czy tworzycie wspólnotę?
Tworzymy wspólnotę do tego stopnia, że właśnie na wierszowisku, które odbyło się w marcu tego roku w Holandii, była w jury, bo jury jest też międzynarodowe, w jury była pani Krystyna Olive z Anglii i pani Danusia Lemont z Francji. Także te panie już miały okazję u nas zobaczyć, jak wyglądają nasze wierszowiska i przenieść to na swój teren w swoim kraju.
A czy miała pani okazję być w Kijowie kiedyś?
Nie, nie byłam jeszcze w Kijowie.
A czy miała pani okazję słuchać Radia Wnet kiedyś?
Też nigdy nie słyszałam.
Czyli dwa doświadczenia jeszcze przed panią.
Tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani za chwilę wyjdzie na scenę.
Tak.
Więc ma pani tremę?
No na pewno.
Małgorzata...
Mam. Większą jak dzieci chyba.
Tak, tak to się dzieje. Małgorzata Dąbrowska była gościem w programie wschodnim, który jest realizowany z Warszawy, ale jest serce programu wschodniego. Bije teraz w Kijowie. Bije tam, gdzie jest Paweł Bobołowicz. A Pawle, ty byś miał tremę, gdybyś miał teraz w programie wschodnim na jego zakończenie powiedzieć jakiś wiersz?
Tak, miałbym tremę, ale pozwól, że jednak nie wiersz, ale mam taką refleksję, bo mówisz o tej wspólnocie, pytałeś się o budowanie wspólnoty. Elementem wspólnoty, tej naszej wielkiej wspólnoty polskiej rozrzuconej po świecie jest pamięć o naszych rodakach i przypomnę, że dzisiaj wspominaliśmy wielkiego polskiego malarza zapomnianego, Wilhelma Kotarmińskiego i to jedno zdanie musi paść. Można zobaczyć obrazy Kotarmińskiego w Polsce?
Oczywiście, że tak. Są te obrazy w Warszawie, w Muzeum w Warszawie, w Tarczycach, w Nieborówie i w Toruniu.
Więc pamiętajmy, że to wszystko, co robią nasi Polacy, pozostawia po sobie przecież tą wielką spuściznę. Wy dzisiaj mówicie o wierszach, od którego powiedzenia zresztą w ten sposób chyba się wymigałem, Krzysztofie. My wspomnieliśmy postać Wilhelma Kotarmińskiego i pozwolisz, że ja już będę się żegnał w programie wschodnim, bo za chwilę z delegacją Solidarności Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego z Lublina jedziemy do Bykowni. Tam złożymy kwiaty na grobach pomordowanych przez Sowietów polskich, oficerów polskich, polskiej inteligencji. Wspomnimy te wydarzenia sprzed 80 lat. A z Kijowa żegnam się ja, czyli Paweł Bobołowicz w programie wschodnim. Przypomnę, że nasz program realizuje w Warszawie Dariusz Konkol. Wyjątkowo w naszym programie pojawił się też Paryż i nasz redaktor naczelny Krzysztof Skowroński. Dziękuję za to serdecznie i pożegnamy się oczywiście ukraińską piosenką zespołu She. To będzie Kołysanka.